Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz, szanowni państwo, w Radiu Kraków Kultura wycieczka do Niepołomic, tam Muzeum Niepołomickie. No, tematy królewskie, tematy malarstwa z najwyższej półki. Powiedziałem malarstwa, ale oczywiście sztukę w ogóle mam na myśli. A to dlatego, że spogląda na mnie z wyrozumiałością pani kustosz Dorota Dec. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Panią kustosz, jeśli państwo słyszeli o takim obrazie Dama z Gronostajem, to taki jest wspaniały obraz, którego pani kustosz przez wiele lat wraz z panem Januszem Wałkiem byli opiekunami w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. A dzisiaj konteksty niepołomickie, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra przestrzeń do tego, by pokazywać właśnie to dawne malarstwo, tę dawną sztukę. Nie tylko z kręgów włoskich, ale niderlandzkich i innych właśnie w kontekście tej przestrzeni, co na pewno potwierdzi pani Marta Przybylska z Muzeum Niepołomickiego.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Witam. Bardzo, bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie w studiu Radia Kraków Kultura. Będziemy państwa zapraszać do stałej, trochę zmieniającej się, niemniej jednak takiej nieczasowo dziejącej się przestrzeni wystawy Theatrum Pictorium. Wszystkie słowa łacińskie wytłumaczymy po kolei. Punktem odniesienia są dwa jesienne wykłady pani kustosz Doroty Dec, ale chyba najpierw sama wystawa, której historia, można powiedzieć, rozpoczyna się w 2013 roku, bo przecież Muzeum Niepołomickie, zamek, nie posiada swojej kolekcji. Więc przypomnijmy, jak do tego doszło, że te wspaniałe dzieła sztuki z Muzeum Narodowego w Krakowie można oglądać właśnie tam.
Więc w 2013 roku okazało się, że musimy zlikwidować ekspozycję w Muzeum Czartoryskich ze względu na remont. Tam znajdowały się zarówno obrazy Czartoryskich, jak i obrazy Muzeum Narodowego. I wtedy, nauczeni dobrym doświadczeniem poprzedniej wystawy sukiennic, która odbyła się w Zamku Niepołomickim, zdecydowaliśmy, że te zbiory zostaną przeniesione i pokazane właśnie w Niepołomicach. To było, część rzeczy trafiła do magazynu oczywiście, za co byliśmy wdzięczni muzeum. Natomiast
czyli nie dość, że sala ekspozycyjna, to jeszcze tak, magazyny
to
mają.
Jeszcze nam udostępniono
wspaniały
magazyny,
partner.
Tak. I urządziliśmy tam w czterech salach wystawę, które się właśnie pokazywała malarstwo europejskie ze zbiorów Muzeum Narodowego. Potem, kiedy urządzaliśmy w Spichlerzu pokaz malarstwa europejskiego, te obrazy oczywiście wyjechały to miejsce. Potem z czasem zajęła sztuka starożytna urządzona. Tam wystawa była przez panią Dorotę Gorzelany. No i po likwidacji Europeą, gdzie w tej chwili znajduje się Muzeum Wyspiańskiego, dyrekcja muzeum zwróciła się do nas z prośbą, żeby urządzić tam na nowo wystawę. No wtedy ja już w muzeum nie pracowałam, występowałam jako osoba prywatna, ale dyrekcja
niezależna
muzeum,
kuratorka, niezależna, przepraszam, pozwolę tak sobie jest tutaj skorygować.
Ale dyrekcja zaakceptowała moją osobę i zgodziła się, żeby tam zrobić właśnie pokaz. Pokaz nazwaliśmy Theatrum Pictorium. Zaczerpnęliśmy ten tytuł z takiego dzieła, które można określić jako pierwszy katalog Raisonné malarstwa europejskiego, wydany w latach 60. XVII wieku w Antwerpii. To autorstwo jak gdyby dwóch osób, mianowicie Leopolda Wilhelma Habsburga, który był namiestnikiem w Niderlandach, habsburskim namiestnikiem w latach 1646-56 i współpracownika jego malarza nadwornego, opiekuna jego galerii, malarza Davida Teniersa młodszego.
No i to już są takie właśnie całkiem znaczące nazwiska,
tak,
w
no bardzo znaczące
sztuki, właśnie.
Bo potem cała ta kolekcja, którą uzbierał w ciągu tych 10 lat Leopold Wilhelm, trafiła do Muzeum Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu. I to był okres wojny domowej w Anglii, czyli tego powstania Cromwella, gdzie mnóstwo wyprzedawano kolekcji angielskiej arystokracji. On wtedy kupił wspaniałe zbiory właśnie malarstwa weneckiego, przede wszystkim XVI-wiecznego.
No tak, to gdyby państwo się zastanawiali, jak powstają wspaniałe kolekcje, no z powodu wojen i niepokojów.
Tak, często. Potem było odwrotnie, potem tak. Była rewolucja francuska i Francuzi sprzedawali.
Tak, to szło. Tak, i to jest właściwie, tak myślę, słuchając tego wprowadzenia, bo na razie jeszcze nie weszłyśmy na wystawę, że to jest dla pani kustosz takie kolejne spotkanie z kolekcją, którą pani doskonale zna, z którą właściwie całe swoje zawodowe życie pracowała, ale zupełnie w nowej odsłonie. I chcę zapytać, jak pani o tym teatrze Pictorium myślała, o tym kolejnym spotkaniu. No, właściwie taki luksus, nie każdy tak ma, żeby nie znam wielu kuratorów, którzy właściwie z takim wspaniałym materiałem po raz kolejny mogą pracować w nowym miejscu, w zupełnie nowych okolicznościach.
No przede wszystkim jest to materiał bardzo trudny, bo szalenie zróżnicowany.
Nie takiej odpowiedzi się spodziewałam. No,
szalenie zróżnicowany materiał, tak. I żeby zrobić z tego jakąś całość, która się tłumaczy dla widza, no trochę trzeba było pokombinować. I ja znalazłam taki klucz do zespołu tych obrazów, że w każdej sali znajduje się przedstawienie portretowe, czyli jak gdyby każda sala to jest człowiek. I ten człowiek jest przeciwstawiony pewnym obszarom, w których się obraca, prawda? I w pierwszej sali daliśmy taki pokaz, człowiek a natura. Jak sama nazwa wskazuje, są tam i pejzaże i trochę martwych natur, no tego typu rzeczy. Następna sala to właśnie było człowiek i historia. Pokazaliśmy tam różne tematy zaczerpnięte z właśnie literatury. Tak nazywano malarstwo historyczne. W XVII wieku to było malarstwo, które pokazywało tematy literackie. Potem mamy człowiek, życie codzienne, no więc rodzajowe malarstwo. I na końcu człowiek i religia. Nie malarstwo sakralne, ale religia, żeby można było pokazać różne rzeczy, które są nie tylko, pochodzą z kościoła, nie tylko są obrazami takimi, które były w ołtarzach, czy obrazami właśnie sakralnymi, ale są tam również portrety właśnie Marcina Lutra, są tam projekty różnych polichromii. Także w sumie cała wystawa pokazuje człowieka w jego otoczeniu i w kontekście różnych jego działalności.
Czyli właściwie no to jest zupełnie nowa odsłona tej kolekcji, można powiedzieć, bo to, o czym pani opowiada, no zupełnie nie kojarzy mi się na przykład z wystawą stałą w Muzeum Czartoryskich sprzed lat.
Nie, to zupełnie jest co innego. Tam to było zupełnie co innego. I do tego właśnie bardzo chcieliśmy, żeby ten człowiek zaistniał w ten sposób, w kontekście tej wystawy, żeby na wystawie się odbywały spotkania z człowiekiem współczesnym. Czyli człowiek współczesny patrzy na człowieka z przeszłości i równocześnie właśnie ogląda dzieła, które w tej przeszłości powstały. To zresztą był pomysł pani dyrektor Marii Jaglarz, która właśnie zakończyła swoją dyrekturę i z nią się zresztą znakomicie współpracowało. Mam nadzieję, że z nową dyrektorką, panią Olą Kopacką, tak, również będzie miło. Ona również chce kontynuować dalej tę działalność. Więc miało to być miejsce również spotkania właśnie z widzem. I ja myślę, że w dużym stopniu to się udało, nie chwaląc się.
Tak, to właściwie do pani Marty Przybylskiej pytanie. Właśnie w jaki sposób to miejsce funkcjonuje? Tutaj wspomniałyśmy o wykładach, o spotkaniach z widzem, bo zastanawiam się, jak elegancko o to spytać. Nie połomice, niesłusznie, może nie kojarzą się jeszcze aż tak bardzo z tym malarstwem z najwyższej półki.
Tak.
To jest kwestia pracy muzealników.
Oczywiście.
Żeby ten wizerunek był oczywisty, żeby ludzie po prostu przyjeżdżali do Niepołomic z różnych powodów, ale także po to, by oglądać tę wspaniałą kolekcję, jedną z najlepszych kolekcji tego typu. typu malarstwa no, tutaj w naszym regionie.
Tak, cały czas jako zespół Muzeum Niepołomickiego pracujemy nad tym. Też w lokalnej gazecie niepołomickiej są publikowane artykuły na temat właśnie wystawy malarstwa Teatrum Pictorium, które akurat osobiście piszę. Też publikujemy i cały czas informujemy turystów na naszej stronie muzealnej, facebookowej przede wszystkim, na którą oczywiście zachęcam, aby zajrzeć i wpisywać, jeżeli chodzi o stronę Muzeum Niepołomickiego, to właśnie Muzeum Niepołomickie, nie Zamek Niepołomicki, bo to też jest częsty błąd turystów, jakby niezorientowanych się, jak to wygląda.
Jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, tak, to też się dałam, że tak powiem, nabrać.
Tak. Także myślę, tak, że już jak ktoś do
Muzeum
nas trafi.
Muzeum Niepołomickie.
Tak, Muzeum powtarzam. Niepołomickie, tak, to zakocha się, bo oczywiście sale mamy piękne, są to wspaniałe wnętrza. Też wystawa Teatrum Pictorium jest w wspaniałych czterech salach, a wykłady pani Doroty, z którą współpracujemy od lat, wybitną znawczynię sztuki europejskiej, to ten wykład, te wykłady są prowadzone w najpiękniejszej, największej sali, w otoczeniu malarstwa prezentującego oczywiście portrety, pejzaże, martwą naturę. Także oprócz tego, że państwo będą mogli wysłuchać bardzo ciekawych opowieści pani Doroty, no to jeszcze nasycić się malarstwem, sztuką, no i też możliwe, że odnaleźć swoją pasję.
Tak, to teraz suspens w postaci muzycznych brzmień i wracamy do Niepołomic na wystawę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Nienudne spotkania ze sztuką, cykl spotkań, wykładów z panią kustosz Dorotą Dec w Muzeum Niepołomickim. Przypominam państwu Teatrum Pictorium, Teatr Malarstwa Spotkania, to jest hasło, tytuł ogromnej wystawy, ponad 100 prac w zamku, w Muzeum Niepołomickim. No i takie spotkania z wybranymi obrazami, z wybranymi dziełami sztuki. Czym pani się kieruje, wybierając tytuły? Bo one mają bardzo już erudycyjny charakter. Wchodzimy naprawdę w głąb obrazów.
Więc przede wszystkim takim punktem wyjścia to są obiekty z kolekcji. Te obiekty, które znajdują się w ekspozycji. Ale to jest punkt wyjścia, bo staram się zawsze takie dzieło sztuki pokazać w szerszym kontekście i historyczno-sztucznym, i literackim. No takie były tematy na przykład o rzeźbie przedstawiającą zawiść, że rzeźba przedstawiająca zawiść, znakomita barokowa rzeźba tam się znajduje. José de la Corte, malarza pochodzenia, może rzeźbiarza pochodzenia niderlandzkiego, który od 1655 roku osiedlił się w Wenecji. I to był pretekst, żeby pokazać, jak na przestrzeni wieków, od średniowiecza, pokazywano te grzechy główne, jak je ujmowano, jak je interpretowano, a na końcu właśnie było to dzieło tego José de la Corte, który wykonał jeden z tych grzechów głównych. Poza tym na przykład staram się wiązać też takie wykłady z jakimiś przy okazji na przykład karnawału weneckiego, o którym wszyscy mówili. Muzeum jest pokaz dwóch takich obrazów Pietro Longhiego przedstawiające dwie sceny z karnawału. To nie jest oryginalny Longhi, to są kopie, powtórzenia, ale wtedy była to okazja do zrobienia wykładu o karnawale weneckim, o tradycjach i o samym Pietro Longhim, który był ilustratorem życia codziennego w Wenecji.
No właśnie, jak myślimy Wenecja z tego czasu, to widzimy dzieła Longhiego.
Longhiego, plus oczywiście Vivaldi, który kształcił panny w sierocińcu, prawda, żeby śpiewały komedia della arte i tak dalej, i tak dalej. Więc staram się to pokazać w szerszym kontekście. Był też wykład w marcu o malarkach, kobietach. To jest teraz zresztą modny bardzo temat. Ale też opowiadałam, że jest w Waszyngtonie nie muzeum, prawda, które zbiera sztukę tą kobiecą. Przedstawiłam sylwetki kilku ważnych malarek, kończąc zresztą pokazem dzieł architektki. Zaha Hadid, znana architektka.
No, star architektka wręcz.
No, ona już zmarła w 2016 roku, pochodzenia irańskiego, ale fantastyczne rzeczy.
Potężna postać.
Po prostu niesamowite. Tak. No i z tego typu rzeczy. No. Teraz,
no właśnie, przed nami edycja jesienna i właściwie pierwsze spotkanie już w niedzielę, i to jest taki pretekst naszego dzisiaj spotkania. Do starożytności znowu proponuje pani wycieczkę do jednego z takich, zaryzykuję, najpiękniejszych dzieł literackich, które się zachowały do naszych czasów, czyli do Owidiusza.
No, najsłynniejszych i najpopularniejszych, bo one właściwie, popularność metamorfoz Owidiusza nieprzerwanie trwa przez całe średniowiecze, aż po dzień dzisiejszy, bo w końcu Picasso w latach 30. robił ilustracje do metamorfoz jeszcze. I tematem są właśnie inspiracje dla artystów, malarzy, rzeźbiarzy, którzy czerpali tematy z metamorfoz. To jest po prostu nieprzebrane morze tematów. Około 250 różnych przemian opisał Owidiusz w tym swoim dziele. A na wystawie w Niepołomicach jest kilka przedstawień, których tematy są zaczerpnięte z metamorfoz. No więc to znowu jest pretekst do opowieści o tych różnych przedstawieniach. Nie tylko tych, które są w Niepołomicach, ale wspaniałych dziełach Tyciana czy Correggia. No i o opowieści o samym Owidiuszu, który, jak wiemy, zmarł na wygnaniu. Nie wiadomo tak do końca, dlaczego tam zesłany.
Musiał komuś
na koniec
podpaść.
Świata rzymskiego,
tak,
prawda?
Tak, tak, oczywiście. To znana, płakał, pisał.
Tak, Trista.
Właśnie, no niestety nie pomogło. August
nawet
był
nieprzejednany. Nawet po śmierci Augusta nie pomogło to.
Właśnie, to
rzeczywiście może ta teza, że to było związane z jakąś sprawą, z wnuczką Oktawiana Augusta Julią, jakimiś jej nieprzyzwoitymi występami i ze spiskiem politycznym może.
Kto wie.
Rzeczywiście. Tak.
To już w niedzielę, a potem październikowe spotkanie i malarstwo akademickie. To jest odważny pomysł, bo ono nie ma dobrego PR-u, prawda? Mówimy malarstwo akademickie, to od razu nam się kojarzy z czymś bez polotu, może jakimś takim nudnym warsztatem, a tymczasem te spotkania, jak pani podkreśla, właśnie mają nienudne być, chociaż tak. W przypadku malarstwa akademickiego będzie trzeba jednak jakoś to udowodnić.
No pomyślimy, jest obraz Kleobis i Biton, który jest na wystawie, to jest punkt wyjścia, ale to chciałam podkreślić, że malarstwo klasyczne to nie tylko takie malarstwo akademickie, ale też ten termin akademizm często się stosuje właśnie do malarstwa klasycznego, które wypełnia pewne wzory i odnosi się do pewnych wzorów, więc nie tylko takie nudne malarstwo akademickie. A malarstwo akademickie jest o tyle ciekawe, że bardzo wymyślano przedziwne tematy do obrazów właśnie malowanych na różne konkursy i tak dalej. Wygrzebywano gdzieś z mitologii czy z jakichś tam opowieści historycznych różne dziwne tematy, tak właśnie jak ten Kleobis i Biton, które istniały gdzieś tam w innych okresach w dziełach sztuki, a tutaj pojawiały się na nowo i były odkrywane.
Więc ale to akurat też nie jest z katalogu metamorfoz akurat ta historia,
to
prawda?
Nie, to jest Herodota, to jest historia o dwóch braciach bliźniakach.
No właśnie, ale nie zdziwiłoby nas, gdyby i ta inspiracja właśnie z metamorfoz pochodziła, bo prawie wszystko jest tam.
Ale to wszystko jest tak połączone, bo te metamorfozy jak gdyby porządkują tą mitologię, ale są różne wcześniejsze, prawda, źródła, które wpływają na metamorfozy i różne późniejsze przekształcenia. Także to nie zawsze jest takie jednoznaczne, a poza tym jest fascynujące, co malarze znajdują i jak odczytują poszczególne mity. To nie zawsze są tylko sceny narracyjne, które opowiadają o tym, co się zdarzyło, ale jest to własna interpretacja.
Tak, teraz wróciłabym to spotkanie 27 października, jak wspomniała chwilę temu pani Marta Przybylska z Muzeum Niepołomickiego. Publiczność przyzwyczajona jest do tych niedzielnych spotkań o 13
i 30.
Tak, przepraszam. Tak, tak. Przepraszam, 13:30, a pierwsze z nich w kolejności już w najbliższą niedzielę, więc przypominamy i prosimy o zanotowanie. Ja jeszcze na moment wrócę do Teatrum Pictorium, do tej ekspozycji kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Wahałam się trochę, czy to słowo stała wystawa jest na miejscu, bo no, stała na dziś, ale rozumiem, że to jest taki projekt no, w ruchu, można powiedzieć, który się dzieje i właściwie ta wystawa może się zmienić.
Tak,
w każdej
może
chwili.
Być zmiana, no potem zobaczymy, czy będą nadal te wykłady, czy nie, bo jak kończyłam w czerwcu wykłady, to ludzie pytali, czy się zaczną znowu od września, co mnie bardzo ucieszyło, bo to jest dowód na to, że jest zainteresowanie tymi wykładami i zobaczymy, co dalej. To już będziemy z panią Olą Kopacką się zastanawiać, jak dalej poprowadzić ten projekt. No w każdym razie w tym roku przewidujemy, że te dwa wykłady.
Tak. I możliwe, że jeszcze w listopadzie oprowadzanie kuratorskie pani Doroty.
A potem zaczniemy kolejny cykl od stycznia, tak jak poprzednio już z uprzedzeniem publiczności, co będzie w ciągu tego półrocza, a potem zobaczymy.
Mam nadzieję, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że dość państwa tutaj uczuliliśmy na Niepołomickie spotkanie. Jest to znakomity pretekst właśnie w postaci z tych spotkań, by zobaczyć bardzo, bardzo ważną i znakomitą kolekcję, która aktualnie jest przechowywana i prezentowana w Muzeum Niepołomickim w Krakowie. Wbrew pozorom tak wielu wystaw dawnego malarstwa nie mamy. No, oczywiście działa Muzeum Czartoryskich, ale
trochę Wawel teraz robił.
To
tych
prawda.
Wystaw
to
bardzo
prawda.
Się ożywił.
Tak, no chwilę temu, właśnie godzinę temu rozmawialiśmy o koronacjach Sasów, czyli
tak, ale oni robią to malarstwo obce też, co jest bardzo fajne.
Tak, i nigdy nie dość tego malarstwa, bo myślę, że dzięki temu też trochę mamy szansę lepiej zrozumieć to wszystko, co w kulturze wizualnej dzieje się wokół nas. Wbrew pozorom jest to ze sobą bardzo mocno połączone. A zatem najbliższa niedziela, 13:30, pani kustosz Dorota Dec, przez wiele lat związana z Muzeum Czartoryskich w Krakowie, autorka, współautorka takich głośnych wystaw jak Polaków, Portret Własny, Tycjan, Rafael, Książęta, Malarze, czy Dama z Gronostajem na tle kolekcji Czartoryskich. I to była wystawa daleko, daleko stąd.
Jeszcze była taka mała wystawa u Czartoryskich, Owidiusz w Szkole Rycerskiej.
A, czyli tego Owidiusza.
Bo Norblin namalował kilkadziesiąt obrazów ilustrujących Owidiusza.
No właśnie, czyli ta inspiracja, to źródło ciągle jest żywe. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pani Marta Przybylska, również z Muzeum Niepołomickiego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za dziś. Bardzo. A słuchaczom Radia Kraków Kultura dziękujemy za nasze spotkanie. Dzisiaj poranne Paweł Lorenz, który program zrealizował, oraz mówiąca te słowa Justyna Nowicka. Dziękujemy.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.